współczesne instytucje, od korporacji i uniwersytetów po administrację państwową, wpadły w pułapkę technicznego znieczulenia. Dysponują one nadmiarem narzędzi, algorytmów sztucznej inteligencji i procedur compliance, które paradoksalnie służą nie rozwiązywaniu problemów, lecz maskowaniu deficytu dojrzałości oraz unikaniu odpowiedzialności. Opierając się na teorii Ronalda A. Heifetza, stawiamy tezę, że prawdziwy kryzys organizacji nie wynika z braku technologii. Źródłem jest niezdolność do odróżnienia problemów technicznych, rozwiązywalnych za pomocą procedur, od wyzwań adaptacyjnych. Te drugie wymagają bolesnej zmiany wartości i akceptacji realnych strat. W świecie, gdzie sztuczna inteligencja może symulować odpowiedzi, ale nie może przeżyć konfliktu wartości za wspólnotę, przywództwo przestaje być kwestią charyzmy czy wizji. Staje się sztuką mobilizowania ludzi do trudnej pracy nad własnymi ograniczeniami. Liderzy muszą przestać pełnić rolę zbawców dostarczających gotowe rozwiązania. Ich zadaniem jest projektowanie bezpiecznych środowisk, tak zwanych holding environment, w których napięcie i konflikt stają się paliwem do rzeczywistego uczenia się, a nie powodem do ucieczki w technokratyczny makijaż. Nowoczesność ma nadmiar narzędzi i deficyt dorosłości. Współczesne instytucje nie cierpią na brak systemów czy procedur, lecz na brak zdolności do rozpoznania, kiedy narzędzie staje się alibi. Państwa, korporacje i uniwersytety dysponują zaawansowaną analityką i sztuczną inteligencją, a jednak wiele z nich nie potrafi się uczyć. Instytucja może mieć coraz więcej danych i coraz mniej odwagi, może cyfryzować procesy jednocześnie konserwując kulturę unikania odpowiedzialności. Im większa moc narzędzi, tym większa pokusa, aby każdy ból potraktować jak problem operacyjny. Tymczasem najpoważniejsze kryzysy dotyczą konfliktu wartości i erozji wspólnego języka. Sztuczna inteligencja może analizować wzorce i symulować scenariusze, ale nie rozstrzygnie, jakie straty są sprawiedliwe i jakie wartości nadrzędne. Model przetwarza język konfliktu, lecz nie może za wspólnotę przeżyć konfliktu wartości. Bez tego rozróżnienia algorytm stanie się rytuałem zdjęcia odpowiedzialności z ludzi. Wdrożenie sztucznej inteligencji to wyzwanie adaptacyjne. Narusza prestiż zawodów eksperckich i przesuwa granice odpowiedzialności. Wymusza pytanie, czy efektywność jest jedynym kryterium dobrej instytucji i zmusza nas do ponownego opisania własnej wartości. Organizacja może wdrożyć sztuczną inteligencję poprawnie technicznie, a jednocześnie katastrofalnie pod kątem adaptacyjnym. Nawet przy pełnych zabezpieczeniach, lęk pracowników przed utratą znaczenia pozostaje kluczowy. Technologia nie zbawia kultury, ona wzmacnia jej kierunek. Regulacje, jak unijny akt o sztucznej inteligencji z 1 sierpnia 2024 roku, tworzą ramy prawne, ale nie rozwiążą problemów adaptacyjnych. Zgodność to minimum cywilizacyjne. Prawdziwa praca zaczyna się wtedy, gdy organizacja pyta, co wdrożenie AI robi z jej kulturą, relacjami władzy i pojęciem człowieka jako podmiotu decyzji. Państwo prawa jako holding environment w języku Heifetza to wielkie środowisko wspierające. Jego zadaniem nie jest usuwanie konfliktów, lecz utrzymywanie ich w formie, która nie niszczy wspólnoty. Konstytucja, sądy i wolne media tworzą naczynie, w którym społeczeństwo przetwarza napięcia, zanim przerodzą się one w przemoc lub plemienny odwet. Prawo to technologia społecznego ciśnienia. Reguluje temperaturę konfliktu, pozwala spierać się bez wojny i przegrywać bez unicestwienia. Gdy państwo prawa słabnie, spór polityczny staje się walką o kontrolę nad instytucjami, a procedura przestaje być gwarancją, stając się bronią. Kryzys praworządności to nie tylko problem techniczno-legislacyjny, lecz wyzwanie adaptacyjne. Dotyczy kultury konstytucyjnej i zdolności do przegrywania. Można bowiem odbudować procedury, nie odbudowując zaufania. Administracja musi opierać się na prawie oraz kompetencjach, jednak często myli zgodność proceduralną z rzeczywistym rozwiązywaniem problemów. Wyzwania adaptacyjne administracji dotyczą kultury błędu i ochrony głosów z dołu. Państwo, które nie słucha własnej administracji liniowej, ślepnie. Decydenci otrzymują raporty wygładzone i bezpieczne, a gdy przychodzi kryzys, pytają, dlaczego nikt ich nie ostrzegł. Przywództwo adaptacyjne w administracji wymaga kanałów prawdomówności. Potrzebna jest kultura, w której zła wiadomość nie oznacza nielojalności. Niezbędne są procedury ochrony sygnalistów oraz autorytet, który nie używa spokoju jako cenzury. Administracja przyszłości będzie adaptacyjna albo zacznie sprawniej produkować własne rozminięcie się z rzeczywistością. Często strategia staje się formą unikania pracy. Firma deklaruje innowacje, ale nie zmienia systemu karania porażek. Problem leży w konflikcie między strategią a realnymi bodźcami. Jeśli działania liderów nie dotykają wartości i zachowań, działają jak makijaż na zmęczeniu. Według Heifetza lider musi stworzyć holding environment dla konfliktu interesów. Prawdziwy alignment polega na ujawnieniu sprzeczności i świadomej zgodzie na koszty. W praktyce oznacza to ochronę dysydentów oraz oddawanie pracy zespołom wraz z realną władzą. Wiedzieć to nie znaczy umieć się uczyć. Uniwersytet może badać władzę i etykę, by jednocześnie w swojej strukturze reprodukować hierarchię oraz lęk przed utratą pozycji. Posiadanie języka krytycznego nie gwarantuje pracy adaptacyjnej. Jakie wyzwania stoją przed nauką? Kryzys zaufania, presja parametryzacji oraz wpływ sztucznej inteligencji na produkcję wiedzy. Uniwersytet musi zapytać, co właściwie znaczy wiedza w epoce generatywnych modeli. Student nie może zlecić myślenia modelowi językowemu, jeśli celem edukacji jest formacja sądu. Wiedza, która nie przechodzi w praktykę odpowiedzialności, staje się ozdobną biblioteką na Titaniku. Podobnie rzecz ma się z demokracją. Powinna być ona pracą adaptacyjną, a nie rytuałem wyborczym. Demokracja nie jest stanem, jest pracą. Populizm jest często zinstytucjonalizowanym unikaniem pracy adaptacyjnej. Obiecuje ulgę bez konieczności uczenia się. Technokratyzm to lustrzany błąd, obiecuje rozwiązanie bez polityki. Jeśli jednak problem jest adaptacyjny, sama ekspertyza nie pomoże. Ludzie muszą przepracować wartości i straty. Technokrata, który nie rozumie żałoby społecznej, będzie zdziwiony, że racjonalny projekt wywołuje opór. Dojrzała demokracja potrzebuje przywództwa, które nie jest ani populistycznym znieczuleniem, ani technokratyczną amputacją polityki. Potrzebuje autorytetów zdolnych powiedzieć, że problem jest złożony i nie zastąpi pracy obywatelskiej żaden algorytm czy ustawa. Poważne ryzyka mają często charakter adaptacyjny. Nadużycia nie wynikają wyłącznie z braku procedur, lecz z kultury przyzwolenia. Katastrofy to efekt ignorowania niewygodnych danych, a dyskryminacja algorytmiczna instytucjonalnej zgody na traktowanie neutralności jako moralnej niewinności. Prawdziwe zarządzanie ryzykiem musi chronić głosy z dołu i pytać ludzi najbliższemu procesowi, gdzie system kłamie o sobie. Organizacja, która bardziej boi się ujawnienia błędu niż samego błędu, znajduje się w stanie adaptacyjnej choroby. W przypadku sztucznej inteligencji ryzyko to nie tylko pomyłka modelu. To automatyzacyjna uległość, rozproszenie odpowiedzialności i asymetria wiedzy między dostawcą a użytkownikiem. Heifetzowski Risk Manager pyta, czy procedura zwiększa zdolność ludzi do mówienia prawdy o ryzyku oraz czy chroni instytucje przed katastrofą, czy tylko zarząd przed odpowiedzialnością. Model powinien rozpoznawać, kiedy użytkownik próbuje uniknąć pracy adaptacyjnej, zlecając ją maszynie. Jeśli organizacja pyta o naprawę kultury feedbacku, bot nie może podać tylko warsztatów. Powinien zapytać, kto jest karany za prawdę i kto zyskał na dotychczasowym milczeniu. Bot nie powinien być wyłącznie dostawcą odpowiedzi, by nie wzmacniać iluzji, że technika zastąpi zmianę wartości. Powinien umieć powiedzieć, że to nie jest kwestia planu, lecz pytanie o stratę, odpowiedzialność i władzę. Sztuczna inteligencja może stać się balkonem dla człowieka. Ale jeśli człowiek nie wróci na parkiet i nie wykona pracy, balkon będzie tylko luksusowym tarasem nad nierozwiązanym konfliktem. Nowoczesne narzędzia nie znoszą potrzeby przywództwa. One ją komplikują. Państwo prawa stanowi holding environment dla demokracji. Administracja musi przejść od ślepego trzymania się procedur ku kulturze uczenia się. Demokracja zaś nie może udawać, że same wybory zastępują pracę obywatelską. Sztuczna inteligencja powinna być narzędziem balkonu, a nie substytutem sumienia. Instytucje rzadko upadają z braku danych. Częściej dzieje się tak dlatego, że mimo ich posiadania wybrał komfort. Teorie przywództwa należy traktować jak mapy, a nie religię. Nie istnieje jedna teoria, która objąłby całość doświadczenia władzy i zmiany. Ronald Heifetz pyta raczej, jakiego rodzaju problem stoi przed wspólnotą. W centrum jego uwagi znajduje się praca adaptacyjna. Lider jest istotny tylko wtedy, gdy potrafi mobilizować ludzi do tej pracy. Przywództwo transakcyjne przeobraża się w biurokratyczną rachunkowość posłuszeństwa, a podejście złożoności owe w akceptację chaosu. Ekonomia reform zaś w cynizm, gdzie wartości są dekoracją. Heifetz, stoi pośrodku tych sporów jak trzeźwy lekarz na konferencji motywacyjnej. Gdy inni mówią o inspiracji, on pyta o stratę. Gdy przywołują procedury, pyta o wartości. Przywództwo transformacyjne wciąż jest kluczowe. Jego siła tkwi w nadawaniu sensu i mobilizacji ku wspólnemu celowi. Praca adaptacyjna wymaga sensu. Ludzie potrzebują opowieści, która nada cierpieniu kierunek. Zapytałby jednak, czy wizja nie stała się substytutem pracy. Charyzmatyczny lider może produkować followersów zamiast współautorów zmiany. Lider mówi, idziemy tam. Heifetz pyta, kto po drodze coś traci. Jeśli lider nie nazwie straty, stanie się kaznodzieją postępu dla ludzi przeżywających żałobę, a ta zwykle wraca jako opór lub sabotaż. Wizja bez bezpiecznego środowiska pracy staje się pochodnią, która oświetla drogę, ale może podpalić dom. Najskuteczniejsza synteza to transformacyjny sens i dyscyplina. Wizja musi prowadzić do pracy adaptacyjnej, a nie ją zastępować. Prawdziwym sukcesem lidera nie jest entuzjazm podwładnych, lecz ich zdolność do wzięcia odpowiedzialności. Przywództwo transakcyjne opiera się na prostej wymianie zadania za nagrodę. Instytucje potrzebują jasności oczekiwań i procedur. Bez tego fundamentu nawet wzniosła wizja staje się mgłą. W problemach technicznych ten model sprawdza się znakomicie. Jednak w wyzwaniach adaptacyjnych sama transakcja nie wystarczy. Nie da się kupić zmiany wartości, ani wymusić procesu uczenia się za pomocą kar. Transakcja służy problemom technicznym, a adaptacja wyzwaniom wartości. Porządek bez uczenia się kostnieje, a uczenie się bez porządku rozpada się. Dojrzałe przywództwo musi władać oboma językami i wiedzieć, kiedy który z nich staje się kłamstwem. Przywództwo służebne przypomina, że lider nie istnieje po to, by karmić własne ego. Ma służyć wspólnocie i misji. Jednak Heifetz ostrzega przed sentymentalizacją służby. Służyć ludziom nie oznacza służyć ich mechanizmom obronnym. Bez odwagi adaptacyjnej służebność może przeobrazić się w administrację unikania pracy. Synteza musi być precyzyjna. Przywództwo służebne daje etykę godności, a Heifetz wnosi etykę odpowiedzialnego napięcia. Najlepszy lider służy nie wygodzie ludzi, lecz ich zdolności do prawdy. Chroni ich godność, ale nie chroni ich złudzeń. Przywództwo autentyczne kładzie nacisk na samoświadomość i integralność moralną. W dobie korporacyjnych fasad ludzie chcą widzieć człowieka, a nie tylko funkcję. Heifetz podkreśla tu zdolność oddzielania własnej osoby od pełnionej roli. Lider musi wiedzieć, kiedy reaguje na realny problem, a kiedy na własną ranę. Istnieje jednak pułapka. Autentyczność bywa mylona z nieprzetworzoną autoekspresją. Przywództwo wymaga dyscypliny, gdyż nie każda szczerość służy pracy. Władza zwiększa wagę każdego słowa. To, co u zwykłego pracownika jest prywatną emocją, u lidera może rozregulować całą organizację. Współczesne firmy to systemy adaptacyjne, a nie maszyny. Zmiana wyłania się z interakcji i lokalnych eksperymentów. Lider nie powinien kontrolować wszystkiego odgórnie, lecz tworzyć warunki dla samoorganizacji. Musi jednak pamiętać, że chaos nie jest automatycznie kreatywny. Przywództwo w warunkach złożoności wymaga trzymania uwagi i regulowania stresu. Lider musi projektować holding environment, pilnować, by konflikt pozostał produktywny, chronić głosy peryferyjne i odróżniać sygnał od szumu. W epoce sztucznej inteligencji przywództwo centralne traci kontrolę, jednak rozproszenie bez ram może prowadzić do wzrostu nieodpowiedzialności. Kluczowym uzupełnieniem jest koncepcja psychologicznego bezpieczeństwa Amy Edmonton. Bez niego system produkuje ciszę, błędnie interpretowaną jako zgoda. Lider operuje wtedy na danych przefiltrowanych przez strach. Bezpieczeństwo psychologiczne nie jest celem samym w sobie, lecz naczyniem dla trudnej pracy. Nie ma ono eliminować napięcia, lecz sprawić, by mogło zostać przekształcone w naukę. Niezbędna jest podwójna dyscyplina: bezpieczeństwo bez infantylizacji i wyzwanie bez przemocy. To jest dokładnie heifetzowskie naczynie szybkowaru. Ogień bez naczynia spala, natomiast naczynie bez ognia konserwuje surowiznę. Teoria interesariuszy słusznie rozszerza pole widzenia poza zysk właścicielski. Firma to sieć relacji od pracowników i klientów po środowisko i przyszłe pokolenia. Jednak Heifetz zadałby kluczowe pytanie. Kto zapłaci koszt pogodzenia tych sprzecznych interesów? W realnym świecie wartości wchodzą w konflikt. Heifetz jest tu niezbędny jako teoria konfliktu adaptacyjnego. Nie wystarczy zmapować interesariuszy. Trzeba utrzymać ich przy pracy nad stratami. Należy otwarcie nazwać fakt, że nie każdy otrzyma wszystko i stworzyć bezpieczną przestrzeń dla sporu. Dojrzałe przywództwo nie boi się powiedzieć. Wszyscy zostali wysłuchani, ale nie wszyscy będą zadowoleni. To natura konfliktu w świecie skończonych zasobów. Heifetz mówi o stracie. Ekonomia polityczna pyta, czyja strata jest uznawana za konieczną, a czyja za niedopuszczalną. Jeśli koszty transformacji spadną niesprawiedliwie na najsłabszych, opór nie będzie unikaniem pracy, lecz reakcją na realną krzywdę. Heifetz nie usprawiedliwia niesprawiedliwej adaptacji. Jego teoria wymaga nazwania strat i oddania pracy ludziom, jednak przekazanie odpowiedzialności bez zapewnienia zasobów jest oszustwem. Nie można wymagać adaptacji, nie tworząc bezpiecznego środowiska, ani moralizować oporu, nie rozumiejąc jego materialnych podstaw. Skuteczne przywództwo musi łączyć koncepcję Heifetza z ekonomią polityczną sprawiedliwości i pytać o uczciwy rozkład kosztów, by proces ten nie stał się jedynie elegancką nazwą dla porzucenia słabszych. Technokracja przypomina, że rzeczywistość nie poddaje się głosowaniu. Fakty i ograniczenia istnieją niezależnie od nastrojów społecznych. Eksperci są niezbędni, ale błąd technokracji polega na przekonaniu, że wiedza daje automatyczną legitymację do zmian. Ekspert wskaże ryzyka, ale nie zdecyduje, jakie straty są moralnie akceptowalne. Lider nie może ukrywać za ekspertyzą decyzji normatywnych. Heifetz krytykuje zarówno antyekspercki populizm, jak i bezduszną technokrację. Istnieje też ryzyko psychologizacji oporu. Ludzie mogą protestować, bo zmiana jest źle zaprojektowana, a koszty niesprawiedliwe. Dlatego przywództwo musi podlegać kontroli i pluralizmowi interpretacji. W przeciwnym razie teoria Heifetza stanie się językiem miękkiej dominacji. Prawdziwy lider musi pytać samego siebie, czy oddaje pracę ludziom, czy zrzuca na nich konsekwencje własnego braku odwagi. Największą siłą Heifetza jest moralny realizm. Nie jest cynikiem, wierzy w zdolność ludzi do nauki. Nie jest naiwny, wie, że będą przed tą nauką uciekać. Rozumie rolę wartości i strat, ale nie staje się technokratą. Ten realizm jest cenny, gdy debata publiczna rozpięta jest między dwa infantylizmy. Pierwszy głosi, wystarczy dobra wola i dialog. Drugi twierdzi, wystarczy siła i porządek. Heifetz odpowiada, nie wystarczy ani jedno, ani drugie. Dialog bez presji staje się ucieczką, a siła bez uczenia się przemocą. Przywództwo to utrzymywanie napięcia między wartościami, które w praktyce wchodzą w konflikt. Ochrona i konfrontacja, autorytet i partycypacja, stabilność i zmiana. Przywództwo polega na tym, by napięcia nie wymknęły się spod kontroli, ale też nie zostały zakłamane. W tej wizji nie każde cierpienie jest problemem do usunięcia, część z niego jest ceną uczenia się. Pomylić problem techniczny z adaptacyjnym to jak przepisać antybiotyk na kryzys sensu. Heifetz wybiera model wymagającego szacunku. Człowiek jest zdolny do pracy, ale będzie jej unikał. Potrzebuje wsparcia, lecz nie powinien być wyręczany. Dla organizacji przyszłości oznacza to jedno. Model Heifetza mówi do nas, twoim zadaniem jest współodpowiedzialność za pracę, której nikt nie wykona za ciebie. To najmniej wygodna propozycja. Dlatego jest najdojrzalsza. Przyjmując perspektywę Heifetza, edukacja przywódcza musiałaby wyglądać zupełnie inaczej. Nie wystarczy uczyć komunikacji czy analizy strategicznej. Należy kłaść nacisk na diagnozę adaptacyjną, pracę ze stratą i etyczną kontrolę nad własną władzą. Przyszły lider powinien ćwiczyć pytania, które są trudniejsze niż odpowiedzi. Czy moja interwencja nie obniża napięcia zbyt wcześnie? Czy chronię głos, który mnie drażni? I czy chcę rozwiązać problem, czy po prostu chcę być potrzebny? Wielu liderów psychologicznie żywi się poczuciem bycia niezastąpionym. Edukacja pozbawiona pracy nad ego produkuje jedynie sprawnych techników wpływu. Heifetz wymaga zdolności do rezygnacji z roli zbawcy. Stań się kimś, kto pomoże innym pójść tam, gdzie nie będą już potrzebowali twojej magii. To metateoria odpowiedzialnej adaptacji. Nie pozwala wizji zastąpić pracy ani bodźców udawać zmiany wartości. Każe patrzeć na realne straty i dostrzegać, kto pragnie, aby lider zrobił za ludzi to, czego oni sami nie chcą nawet nazwać. Żadna mapa przywództwa, ani żaden algorytm nie zastąpi odwagi spojrzenia w lustro. Możemy instalować najnowocześniejsze systemy alarmowe i perfekcyjne procedury. One jedynie policzą dym. Nigdy jednak nie zmuszą nas do ewakuacji własnych złudzeń. Prawdziwa dojrzałość zaczyna się tam, gdzie przestajemy kochać zapach własnej spalenizny. Musimy uznać, że żadna technologia nie wyręczy nas w byciu ludźmi, zdolnymi do przyjęcia prawdy.